Janowskie, zamiast liści struny macie. W waszym szumie śpią melodie polskie, które bezustannie gracie. Ej, wy wierzby znamia was od dziecka, słyszę wasze granie szumne. Tętni w pieśni nuta mazowiecka i to polskie serce dumne.
Czy na ziemi, czy na morzu, tam, gdzie ludzi woła świat, na gościńcu, na bezdrożu, ta melodia na stoleci. Czy na morzu, czy na ziemi, jak zerwany świeżo kwiat,
by znacie wy historię zapisaną w naszych losach. Krwawą zamieć i złocistą glorię, chleb rosnący w zbożach kłosach. Huk wystrzałów i pożarów łony, i zwycięstwa i upadki. Wszystkie wasze wyśpiewują struny, ej, wy wierzby polne matki.
Po co zwrócić się i płakać, będzie lepiej zamiast gorzej. Prosta droga dla Polaka, którą wskaże biały orzeł. Czy to dawniej, czy współcześni, jakie rozkaz rzuci strony, nie zgubimy naszej pieśni.
Tą drogę wskażcie nam przed nocą, kiedy ślady wiatr zamiecie.
Kiedy zgaśnie choćby cień nadziei, zagubiony w mrocznej dali.
Gdy stracimy wszystko po kolei, cośmy mieli i kochali.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam w Dniu Wierzby. A więc mowa będzie o wierzbie w krajobrazie i o wierzbie jako symbolu tożsamości naszej małej i dużej ojczyzny. Pisze pani Joanna Kreto. W potocznym rozumieniu krajobraz jest najbliższą człowiekowi postacią środowiska przyrodniczego. To poprzez jego obserwacje wchodzi on od wczesnego dzieciństwa w świat przyrody i kształtuje się jego poczucie tożsamości miejsca, przynależności do pewnego ciągu czasowo-przestrzennego. W Polsce występuje tak duże zróżnicowanie form przyrody i krajobrazu, że trudno wymarzyć sobie inny kraj dla kształtowania poczucia piękna i tożsamości. Kiedy mówimy o krajobrazach Polski, od razu na myśl przychodzą ułożone w szachownice pola, poprzedzielane miedzami, ciągi lasów stanowiące tajemnicze osoje życia i otwarte przestrzenie z zadrzewieniami śródpolnymi. Jeden z twórców dokumentu Światowej Unii Ochrony Przyrody. Obecnie ta unia nazywa się Światowa Unia Konserwacji. Dokumentu zatytułowanego Parki dla Życia. Program działania na rzecz terenów chronionych w Europie. Pan Hugh Zainge powiedział po zapoznaniu się z niektórymi naszymi terenami na miejscu i obejrzeniu przezroczy z innych, że, cytuję, takie obszary przyrodnicze, które występują w tej chwili u was, w Polsce, w Wielkiej Brytanii istniały ostatnio 400 lat temu. Dla epidemicznie ciążącej ku miastom, lub zamieszkały w nich jakże dużej części polskiej społeczności, przytoczona wyżej wypowiedź Anglika może być niezrozumiała. Niestety, przecież z bogactwa i wartości naszego polskiego, swojskiego środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu nie wszyscy zdają sobie sprawę. Potrzeba dopiero na ogół kilkudziesięciu lat obserwacji osobistej, by dostrzec straszliwe zmiany w nim spowodowane przez wszystkie te zjawiska, które ogólnie nazywamy antropopresją. Sytuacja stała się bardzo groźna z chwilą dokonującej się właśnie w tym momencie na naszych oczach i z naszym udziałem tzw. transformacji ekonomiczno-prawnej, zwanej w skrócie powrotem do gospodarki rynkowej. Wartości, zwłaszcza te przyrodniczo-krajobrazowe, zaczęto traktować według praw siermiężnego kapitalizmu. Doraźny zysk, które mogą przynieść natychmiast budowane luksusowe hotele, lunaparki pseudoturystyczne z całą infrastrukturą udogodnień w postaci kolejek, wyciągów, autostrad, kasyn, gry i tym podobne, spowodował, że szczególnie na tereny będące atrakcjami przyrodniczo-krajobrazowymi lawinowo obserwuje się lawinowo rosnący nacisk. Obserwując nasze pola i łąki, trudno od razu stwierdzić, co takiego tkwi w nich, że bez chwili wahania można uznać je za typowo polskie. Ale to szczegóły, właśnie mało znaczące na pozór, powodują wyrycie w podświadomości wizerunku ojczystej ziemi. Takim drobiazgiem mogą być malwy przy wiejskim płotku, dziewanny przy bielonych jeszcze gdzieniegdzie chatach, a także wierzby rosnące na skrajach dróg i wśród pól. Człowiek jest do tego stopnia przyzwyczajony do ich istnienia, że podświadomie, instynktownie bardziej wyczuwa ową polskość krajobrazu. Wierzby są specyficznym elementem naszych ojczystych krajobrazów. Krajobraz jest odbiciem cech kultury. Drzewa te zaś są od dawien dawna kojarzone z polskością, pomimo że spotkać je można w różnych zakątkach Europy. Zostały niejednokrotnie utrwalone na kartach ksiąg przez poetów i pisarzy. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale szczególnie dużo pisali o wierzbie Kasprowicz, Lenardowicz, Grudzieński, Konopnicka, wspominali Asnyk, Słowacki i Żeromski. Na płótnie przez malarzy, czy wreszcie na taśmie zarówno fotograficznej, jak i filmowej. Nieodłącznie kojarzą się wierzby z Chopinem i warszawskimi łazienkami, gdzie przy pomniku kompozytora zwisające gałązki od lat wygrywają najpiękniejsze melodie, pozwalając na chwilę zadumy. Wpisanie wierzb w tradycję i kulturę Polski wiąże się zapewne ze specjalnym nań patrzeniem, ale co ważniejsze, bardzo silnym odczuwaniem poczucia przynależności narodowej. Myśląc Polska, przywołujemy w pamięci dobrze znane obrazy, takie jak własny dom, miasto czy wieś. Ojczyzna jest wyobrażeniem odtworzonym głównie z własnego regionu. Identyfikacja z krajem rozwija się więc najpierw w obrębie małej ojczyzny, regionu, w której dorastamy. Potem dopiero w obrębie tej większej, Polski. Małą ojczyznę identyfikujemy ze znanym krajobrazem i własnym domem. On daje realne kształty o pojęciu większego, szerszego obszaru, a więc kraju czy państwa. To właśnie dostarcza nam pewności bycia u siebie i bycia sobą. Przekłada się na poczucie bezpieczeństwa. W skali ogólnospołecznej wielka ojczyzna jest widziana przez pryzmat tej mniejszej. A obie znakomicie się uzupełniają. Trudno określić, czym jest poczucie ojczyzny. Po prostu mamy świadomość bycia kimś i gdzieś, co wiąże się z mniejszą lub większą dawką uczuć kierowanych do ojczystej ziemi. Na pewno określa ona człowiekowi jego miejsce, daje poczucie tak zwanego zakorzenienia. Z tego z kolei rodzi się świadomość wspólnoty, która jest nośnikiem zrozumiałych i bliskich wartości. Współcześnie coraz ważniejszą rolę zdaje się odgrywać poczucie własnej tożsamości, zwłaszcza w obliczu globalizacji. Jest to jeden z najczęściej poruszanych tematów. Tożsamość narodowa ma dwa zasadnicze wymiary – historyczny i współczesny. Każdy naród ulegał w ciągu dłuższej lub krótszej historii wielorakim przekształceniom społecznym i kulturowym. Dzieje narodu i państwa polskiego formowały się także pod wpływem różnorodnych czynników. Doświadczenia historyczne i dziś kształtują nasze postępowanie i wiarę. Tożsamość narodowa ma wymiar współczesny, ponieważ naród jest zawsze zestawiany z innymi narodami, traktowany jako jeden z wielu. To, w jaki sposób utrwalimy swoją tożsamość, będzie wpływało na to, jak będziemy widziani ze zewnątrz. A utrwalić możemy ją poprzez rozwijanie przynależności do danego kręgu kulturowego, obszarowego i krajobrazowego. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Krajobrazy polskie nie tylko przekazują wiedzę o przeszłości, ale ze względu na swą osobliwość w bardzo szczególny sposób kształtują nas kulturowo. Tworzą obraz kraju, który w ciągu wieków ukształtował człowieka, jego psychikę, temperament, poczucie piękna i harmonii. Proces zachowania ojczystych krajobrazów, pozwalający na utrwalenie poczucia tożsamości, wiąże się z uwzględnieniem dwóch czynników – utrwalania symboli i rozwijania wrażliwości estetycznej. To symbole budują wyobrażenie ojczyzny. Kiedy mówimy Polska, nie jawi się w naszej wyobraźni mapa kraju, nie wyobrażamy sobie tekstu konstytucji. Kojarzymy znaki wizualne, takie jak godło czy biało-czerwony sztandar. Symbole są odbierane w sposób zależny od charakterystycznych dla danej kultury skojarzeń znaczeniowych. To, co mamy zakodowane jako Polacy w naszych umysłach, stanowi dla nas szczególną wartość. Współcześnie zachodzące przemiany społeczno-kulturowe są bardzo dynamiczne i nie da się ich powstrzymać. Niedługo już może zmienić się nasza mentalność. Może zajść przewartościowanie pewnych elementów kultury, które do tej pory miały znaczenie. Symbole są tymi specyficznymi znakami, że w pewien sposób pozwalają połączyć postawę regionalizmu z postawą uniwersalizmu. Takim symbolem są też wierzby, jednym z wielu, w dodatku nigdzie szczególnie nie zapisanym, oprócz naszej świadomości. Nawet jeżeli więc mentalność ulegnie głębokim przekształceniom, symbole krajobrazowe, takie jak chociażby wierzby, mogą w dalszym ciągu być świadkami i strażnikami poczucia bycia Polakiem. Kształtowanie poczucia estetyki jest nam potrzebne jako jeden z elementów bycia tym, kim jesteśmy, rozumienie poprzednio wspomnianych symboli i zjawiska tożsamości. Piękno natury To tak zwane piękno zastane, czyli jawiące się jako całkowicie niezależne od człowieka i różne od wszystkiego, co on sam mógłby sobie wytworzyć. Krajobraz poprzez swoje barwy, zapachy, kształty, dźwięki wpływa na nasze zmysły, kształtuje wrażenia i umożliwia modulację stanów uczuciowych. W zależności od stopnia wrażliwości człowieka można odbierać krajobraz na różnym poziomie. Dzisiejsze, jakże powszechne zanikanie wrażeń emocjonalnych nie jest następstwem technizacji życia, ale łączy się z niedouczeniem, niedorozwojem wrażliwości estetycznej. Odczuwanie piękna przyrody, wychowanie do niego może przynieść o wiele szersze niż tylko możliwość emocjonowania się korzyści. Wrażliwość nie tylko umacnia człowieka psychicznie, ale przenosi się także na inne dziedziny życia. Wydobywa z nich o wiele więcej niż wcześniej. Zaczyna on więcej czuć, więcej rozumieć i dzięki temu jest bardziej twórczy. A wszystko to z kolei przekłada się na naszą siłę w walce o przetrwanie dziedzictwa narodowego. W odniesieniu do polskości krajobrazów, do krajobrazów wierzbowych, można by tu wskazać szerszy aspekt rozwijania poczucia wrażliwości. Nie tylko ze względu na znaczenie tych elementów wynikające z symbolicznego nacechowania. Trudno powiedzieć, czy w Polsce istnieje duże poczucie tożsamości przyrodniczej, ale na pewno istnieje duże poczucie tożsamości historycznej. Tworzy to jakby dwie drogi ochrony tych krajobrazów, zachowania w świadomości ich wartości. Polacy są bardzo wrażliwi na swą historyczną przeszłość, mają głęboko zakorzenione poczucie własnej polskości, wynikające z faktów historycznych, głównie walki o niepodległość. Wydaje się, że także poprzez sprzężenie tradycji historycznych i historycznych krajobrazów, a przecież motyw wierzby towarzyszy niezmiennie wszelkim przekazom o przeszłości historycznej, możliwe jest rozwijanie wrażliwości, pobudzanie do utrwalania symboli. Oczywiście najlepiej byłoby pójść obydwoma drogami wrażliwości równocześnie. Przykładem bardziej praktycznej już próby realizacji ochrony dziedzictwa narodu, ujmującej niejako większość aspektów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, jest program edukacyjny zatytułowany Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego. Zakłada on podnoszenie świadomości społecznej odnośnie do wartości duchowych i materialnych otaczających nas krajobrazów i troski indywidualnej, jak i zbiorowej o ich ochronę, właściwe kształtowanie i pielęgnację. Ma na celu zachowanie swoistości krajobrazu i jego tradycji. Zwraca uwagę na konieczność obrony tych wartości również poprzez podejmowanie działań na rzecz lepszego planowania regionalnego i większego ładu przestrzenno-architektonicznego. Wdrażanie tego typu programów daje możliwość ochrony tego, co w naszym kraju najcenniejsze, oraz zwraca uwagę na równocenność dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, ponieważ układ symbolicznych elementów środowiska stanowi integralną część dziedzictwa kulturowego przekazywanego przez pokolenia. Piękno rodzimych krajobrazów zostało nam wpisane w serca w momencie naszego przyjścia na świat. Nie zawsze mamy czas, aby zdać sobie sprawę z tego, jaką ilość elementów zawiera dany pejzaż czy widok, ile równocześnie przenikających się procesów, i oddziaływań zachodzi w każdej minucie naszego nań patrzenia. Może być krajobraz dla nas przyjemnym doznaniem, kiedy kontemplujemy jego piękno. Może być środkiem do przeżycia, gdy korzystamy z jego zasobów. Może być w końcu inspiracją, kiedy zdamy sobie sprawę, jakie zasoby historii kryje w każdej najmniejszej swojej cząstce. Wierzby są pewną historią kraju, stanowią znamię czasu, jakie niesie ze sobą przyroda. Istnieje w nich coś niezwykłego, co trudno uchwycić, czyniącego z nich nośnik rodzimości. Co ciekawe, niemal każdy wie, że wierzba jest symbolem polskości. Niewiele jednak istnieje publikacji na ten temat. Być może sama świadomość symbolu Polski nie pozostawia zbyt wiele miejsca na dodanie jeszcze czegokolwiek. Jednak uzmysłowienie sobie złożoności przyrody, jej skomplikowania i niesamowitości zarazem sprawia, że lepiej rozumiemy wartość i celowość wszystkiego, co nas otacza. Dziś symbole jeszcze są głęboko wryte w naszą świadomość, ale za kilka lat, przy dzisiejszym tempie przekształceń i sile otumaniającej cywilizacji, nic już nie będzie pewne. Dlatego spoczywa na nas odpowiedzialność ochrony i przekazywania tych symboli następnym pokoleniom, pobudzania wrażliwości i utrwalania polskości. Dziedzictwo narodowe, ojcowizna, jak można by wręcz powiedzieć, to pojęcie bardzo szerokie, a w tym konkretnym przypadku motywu wierzby w krajobrazie swoim zakresem obejmuje wiele aspektów. Utrwalanie tego dziedzictwa w obrębie naszych małych ojczyzn może odbywać się na różne sposoby. Wskazana droga jest tylko jedną z możliwych. Dziękuję bardzo pani Joannie Kreto za ten doskonały artykuł. A teraz, proszę Państwa, do praktyki. Jak sadzić wierzbę? Tniemy zdrewniałe sadzonki. Sadzonki zdrewniałe to kawałki nieulistnionych pędów. Można je ściąć wtedy, gdy rośliny znajdują się w spoczynku, zanim zaczną krążyć soki. Na sadzonki nadają się głównie pędy jednoroczne o średnicy od pół do jednego metra. Tniemy gałązki długości około 50 cm. Sadzimy w marcu lub w kwietniu, gdy tylko ziemia rozmarznie. Najlepiej ukorzeniają się w glebie o dużej zawartości próchnicy. Sadzonki wtykamy, a nie wkopujemy, wtykamy pionowo w podłoże na głębokość około 15 cm. Jakie rośliny można rozmnażać z sadzonek zdrewniałych oprócz wierzby? Winobluszcz, topole, wiciokrzew, tawułę, śnieguliczkę, porzeczkę, ligustr, kalinę, forsycję i dereń. Charakterystyczne dla polskiego krajobrazu głowiaste wierzby niestety znikają. Systematycznie są wypalane, wycinane, przestały królować wśród polnych drzew. Nie spotyka się ich na miedzach, bo przeszkadzają w mechanicznej uprawie gleby. Nie plecie się z nich płotów, bo to zacofanie. Lepiej wylać beton i założyć siatkę lub zamówić u miejscowego mechanika jego radosną twórczość w postaci powyginanych drutów i blaszek. Czy temu postępowi towarzyszy tylko zmiana architektury krajobrazu? Zastanówmy się. Głowiaste wierzby to naturalne wylęgarnie ptaków. Tam chętnie gniazdują także gatunki ginące jak sowa, pójćka czy kraska. W niewielu już miejscach obfitujących w aleje i rzędy starych wierzb niemal regułą jest gniazdowanie dudka. W miękkim wierzbowym drewnie wykuwają swoje dziuple dzięcioły, a nawet sikora czarnogłówka. Należałoby już teraz pomyśleć, gdzie w przyszłości będą gniazdować te gatunki, jeśli aleje wierzbowe są niszczone. Dzięcioł ma wykuć dziuple w betonie, a może pójdźka wciśnie się w wąski metalowy słupek. Może by utrzymać piękno krajobrazu w kraju Chopina, a jednocześnie dopomóc ptakom. Dlatego apelujemy do wszystkich uczniów, nauczycieli, harcerzy, organizacji pozarządowych i innych oraz tych, którym nie jest obojętna przyroda i polski krajobraz. Weź udział w akcji sadzenia wierzby wzdłuż polnych dróg lub na styku łąk i pól, wzdłuż obrzeży Dolin Rzecznych. Posadź wiosną wierzby. Jaką rolę spełniają w krajobrazie rolniczym zadrzewienia śródpolne? Wielokrotnie tu o tym była mowa. Zwiększają bioróżnorodność, wpływają na równowagę ekologiczną, mają działania wiatrochronne, zmniejszają parowanie, zwiększają tworzenie sierosy, wpływają na wzrost ilości opadów, zatrzymują wodę, hamują erozję, zatrzymują szkodliwe emisje, absorbują szkodliwe substancje, dlatego należy je chronić. Dlatego też zachęcam wszystkich do udziału w akcji sadzenia wierzby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.